Przechodzimy teraz do podsumowującego poselstwa tego szkolenia z tematem ogólnym tego szkolenia: czynniki niezbędne do odzyskania życia Kościoła. A poselstwo ósme, jego temat to czynnik prowadzenia zwycięskiego życia w odzyskanym życiu Kościoła, aby zwieńczyć boską ekonomię i stać się nową Jerozolimą. Teraz chciałbym odświeżyć nasze zrozumienie słowa rzeczownika czynnik. Jest ono szczególnie, ma ono szczególne zastosowanie do tego poselstwa. Podam krótszą i trochę dłuższą definicję. Czynnik jest elementem przyczyniającym się do określonego wyniku lub sytuacji. Tak więc mamy rezultat, którego szukamy. Elementy, to znaczy czynniki, są elementami, które przyczyniają się do uzyskania tego rezultatu. Trochę dłuższa definicja. Czynnik to coś, co aktywnie przyczynia się do wytworzenia rezultatu. Aktywnie przyczynia się do wytworzenia rezultatu. W wiecznej Bożej ekonomii jest ostateczny cel: budowanie Kościoła jako ciała Chrystusa, by zwieńczyć nową Jerozolimę, oblubienicę odkupiającego Boga. To musi być rezultatem. W tym wieku, w wieku Kościoła, musi być zrozumienie i doświadczenie oraz zastosowanie różnych niezbędnych czynników, o których wiele z nich, mówiliśmy o nich na tym szkoleniu, do odzyskania życia Kościoła. I po pierwsze, główny tytuł. We wczesnych dniach, w latach 60., gdy byliśmy młodzi nie tylko po ludzku, ale duchowo, mieliśmy taką myśl, że dotarliśmy już. Że to jest to. Śpiewaliśmy tę pieśń. Będziemy stać na podłożu, dopóki nie powróci Jezus, stojąc na podłożu miejscowości. Wszystko, co musimy tu robić, to tylko stać, wołać, wzywać, śpiewać, mieć spotkania, usługiwać, głosić Ewangelię, paść. To wszystko. Ale to nie jest wszystko, ponieważ kościoły miejscowe są procedurą, środkiem dla Pana, aby miał rzeczywistość ciała Chrystusa. I muszę poruszyć taki mocny sposób, ważny punkt na początku. Nie tylko to jest możliwe, ale faktycznie tak jest, że kościoły miejscowe istniały i istnieją i które nie przyczyniają się do tego rezultatu. Wyjaśnię więcej na ten temat w następnych minutach. Więc mamy do czynienia z czynnikiem prowadzenia zwycięskiego życia w odzyskanym Kościele. Sam odzyskany Kościół nie jest czynnikiem, który aktywnie będzie przyczyniał się do rezultatu Bożej ekonomii. Nawet w Filadelfii, odzyskanym Kościele, Pan wzywa zwycięzców. I jak później zobaczymy, ponieważ jest to sercem tego poselstwa, to zwycięzcy w odzyskanym Kościele. To znaczy zwycięzcy w prawdziwych miejscowych kościołach, którzy zwieńczą boską ekonomię i staną się nową Jerozolimą. Prawdziwie jest to w Słowie. Blask światła, by wyniósł nas na wyższą sferę i świeże zrozumienie tego, jaki jest zamiar Pana względem odzyskiwania kościołów miejscowych. Teraz pokrótce spojrzymy na przemawianie samego Pana na ten temat. Wszyscy znamy Mateusza 18:17. Zbuduję mój Kościół. To jest jego cel. Modli się o to właśnie teraz, gdy się spotykamy. Usługuje tak, jak potrzeba. Realizuje Boże zarządzanie związane z Jego rządami. Poprzez swoje ciało zaangażowany jest w działania wojenne. Poprzez posługę przemawia. Poprzez dzieło powiększa się. Ale to, na co kładzie nacisk, to życie Kościoła. Mój Kościół, te dwa słowa, odnoszą się do powszechnego Kościoła, do ciała Chrystusa, który jest pełnią tego, który wypełnia wszystko we wszystkim. Następnie Mateusza 18:17. Pan Jezus, sam Pan, odniósł się do określonej, konkretnej sytuacji. Użył słów ten Kościół. Chodzi o przedimek określony. Powiedz to temu Kościołowi. Posłuchaj tego Kościoła. Nie powiedział jakiegokolwiek Kościoła. Weźcie jakoś, na przykład, jeśli chodzi o żółte książki telefoniczne, wyszły już z użycia. Teraz patrzymy w internecie. Spójrzmy na Anaheim. Jak wiele jest tak zwanych kościołów. Pan uznaje jedynie odzyskany kościół miejscowy spotykający się na podłożu jedności ciała Chrystusa jako kościół. To fakt. Teraz przeskoczymy aż do Księgi Objawienia. Ta księga jest objawieniem osoby Jezusa Chrystusa. Pan powiedział apostołowi Janowi, by napisał to, co widzi w zwoju i wysłał do siedmiu kościołów. Następnie Pan wymienił siedem miast. To tak wyraźne, prawda? W jego oczach kościół, miasto. Jeden kościół w jednym mieście. Następnie, kiedy zaczął mówić do posłańca w siedmiu kościołach, w Księdze Objawienia, drugim rozdziale, 1:11, 2:1, 8, 12, 18, w trzecim rozdziale, 1:7, 14, powiedział ten Kościół. Chodzi o ten przedimek określony. Kościół w Tyjatyrze. Kościół w Filadelfii. Ten Kościół. Następnie, to podsumować, na samym końcu całej Biblii, Księdze Objawienia 22:16, w pierwszej części tego wersetu, czytamy to wspaniałe słowo. Ja, Jezus, wysłałem mojego anioła, by zaświadczył o tych rzeczach dla kościołów. Pan nie powiedział jedynie, buduję mój Kościół. I nie dał wielu instrukcji apostołom i potem w niebo wstąpił. On wyraźnie to zaznaczył, że ustanowiona przez Boga droga, przez którą i poprzez którą zmartwychwstały i Chrystus, który w niebo wstąpił, zbuduje swój Kościół, odbędzie się przez ten Kościół, przez kościoły miejscowe. Oni są ustanowione, To są, kościoły miejscowe są ustanowioną przez Boga procedurą, środkiem. Brat Lee podkreślił w książce praktyczne punkty na temat scalania, uwolnionej w, na konferencji Dzień Pamięci w 1994. Miał brzemię o rzeczywistość ciała Chrystusa i powiedział, być może z ciężkim sercem, ale z nadzieją, że nie widzi tej rzeczywistości nigdzie na ziemi. Kościoły miejscowe są procedurą, są środkiem. A celem jest ciało Chrystusa, mój Kościół. Ciało Chrystusa stanie się oblubienicą, po którą przychodzi oblubieniec. On wróci ze swoją niebiańską armią, by ujawnić Królestwo. I pierwszy etap Nowej Jerozolimy będzie ujawniony na ziemi z tego powodu, że oblubienica tam będzie. Na końcu tysiąca lat wszyscy wierzący ze wszystkich wieków będą dojrzali i wydoskonaleni i będzie nowe niebo i nowa ziemia. Nowa Jerozolima będzie kompletnie pojawi się i będzie nazwana żoną, oblubienicą baranka. Tak więc Pan musi odzyskać prawdziwe kościoły miejscowe. Inaczej nie będzie miał sposobu na to, by zbudować swój kościół. Wielu z różnych powodów, pastorów, sług, teologów, nauczycieli Biblii, mają taką myśl. I myślę, że wiem dlaczego. I jeśli będę miał takie prowadzenie, obnażę to trochę. Oni mówią, to historia antyczna. To jest coś, co się wydarzyło. Ale przez wieki to wszystko się rozwinęło. Musimy tutaj dzisiaj prowadzić życie. Mamy wszyscy inne imiona, kalwinizm, luteranizm, Wesley. Ale nie martwcie się. Usłyszałem takiego sługę, który mówi, że w niebie porzucimy wszystkie imiona. Tego rodzaju nauka to jest nauka ślepego, który naucza ślepych. A podstawowym powodem do tej nauki jest brak chęci, by zapłacić cenę, by powrócić do odzyskanego kościoła, godnego z Bogiem. I ja osobiście wiem, jak to jest. To pociągnęłoby za sobą to, że wszyscy ci słudzy, apostarowie i ewangeliści porzuciliby swój status kleru i po prostu byliby braćmi w Filadelfii, w kościele braterskiej miłości. A teraz będzie coś, czego wszyscy potrzebujemy. Następne punkty, one są bardzo ważkie. Nie obawiam się ich mówić bezpośrednio, ale zdaję sobie sprawę, że jeśli chodzi o sprawę tą, którą mam wam właśnie przedstawić, niektórzy drodzy święci, oni przyjmą to, jeśli dowiedziecie, że brat Lee to powiedział. I dostosują się do tego bez osądzania. Ale ostatecznie musimy być na tyle dojrzali, żeby rozpoznać, co jest prawdziwe i co jest potwierdzone przez Biblię. I oczywiście to, co zostało przedstawione nam poprzez posługę. A jest to kościół miejscowy, zilustrowany przez Kościół w Efezie, który porzucił pierwszą miłość. Byli oni bardzo aktywni w znakomitych drogach, ale nie wykonywali pierwszych dzieł. I Pan powiedział to. Jeśli się nie nawrócisz, usunę świecznik z twojej miejscowości. Nie powiedział, unieważnię, czy obalę kościół. Zgromadzenie nie będzie już istniało. Nie. wciąż będzie istniało. Ale w jaki sposób? Puste. Pusty kościół miejscowy. I w sobotę wieczorem naszego czasu miejscowego prowadziłem na żywo konferencję poprzez program Zoom z kościołami środkowego Atlantyku na temat prowadzenia życia rzeczywistości Królestwa Boga. Poselstwo trzecie, prowadzenie życia rzeczywistości Królestwa ze względu na budowanie Kościoła. I wspomniałem coś takiego. To możliwe, by Kościół był pusty. Tak więc przeczytam taki fragment z książki Podsumowanie Nowego Testamentu, poselstwo 160, z takiej sekcji tomy od 157 do 171. Musimy być pod wielkim wrażeniem tego faktu, że rzeczywistość Królestwa Niebios jest treścią życia Kościoła. Oznacza to, że bez rzeczywistości Królestwa Kościół jest pusty. Zobaczymy teraz, że rzeczywistością Królestwa jest sam Chrystus. Rzeczywistość Królestwa jest tak naprawdę samym Chrystusem jako naszym życiem. Chrystus jako życie jest esencją, substancją dla nas, byśmy prowadzili właściwe życie Kościoła. I w tym życiu możemy być budowani z innymi wierzącymi, aby wprowadzić rzeczywiste, prawdziwe życie Kościoła, które jest chwalebnym wyrazem Chrystusa jako ucieleśnienia trójjednego Boga. Ponieważ Chrystus jest ucieleśnieniem trójjednego Boga, kiedy Chrystus jest wyrażony, cały trójjedyny Bóg jest wyrażony. To ten wyraz zależy od tego, czy będziemy prowadzili życie, które jest w sferze, w rzeczywistości Królestwa. Rzeczywistości, która w pełni została odsłonięta i opisana w Ewangelii Mateusza 5-7. Te rozdziały są kompletnym poselstwem na temat konstytucji Królestwa Niebios. I konstytucja ta jest rzeczywistością życia Królestwa. Ta rzeczywistość jest prawdziwą treścią życia Kościoła. To wyraźnie wskazuje i tak naprawdę zwraca uwagę na fakt, który wzmocnię, czytając coś ze studium życia listu do Galacjan. I nie mówię tego, mając ducha osądu, krytyki i wyszukiwania błędów. Nie mówię tego, żeby wynosić się ponad innych braci, ponad kogoś. Nie. Ale jest kilka tysięcy kościołów na ziemi. Tylko Pan wie z pewnością, wiele jest pustych. Puste. Poczynając od przewodzących braci. Wiedzą to i tamto, podkreślają to i tamto. To i tamto, to jest prawdziwe, to jest konieczne. Ale gdzie jest rzeczywistość? Gdzie jest konstytucja? Gdzie jest centralne dzieło Boga zrealizowane? Bóg wbudowujący siebie samego w Chrystusie w nas. A z drugiej strony, jestem za to bardzo wdzięczny, będąc w kościele takim jak ten, gdzie starsi przewodzą, by kochać Pana, by doświadczać Go, by radować się Nim. Dzień po dniu otwierają swoją istotę na Niego, by być zbawionymi w życiu, by rosnąć w życiu, by paść według Boga. To wielka różnica. Ale my wszyscy, włączając w to brata, który do was teraz mówi, potrzebujemy więcej szkolenia, więcej doświadczenia i więcej rozwoju. Teraz, studium życia listu do Galacjan. Poselstwo trzecie, strona 30. jestem zatroskany o to, że wielu z nas próbuje praktykować życie Kościoła bez Chrystusa. Kiedy przychodzimy do zdań takich jak to, po prostu ufam bratu Lee bez żadnych zastrzeżeń, bez zastanowienia. On ma to rozeznanie. I doświadczeni, usługujący bracia również mają miarę rozeznania, tak jak wiele dojrzałych sióstr. Są po prostu świadomi faktu, że taka może być sytuacja. I poselstwo to otwiera Panu drogę, by wyprowadzić wszystkie kościoły z tego, ponieważ brat Lee mówił dalej, praktykując życie Kościoła bez Chrystusa, jeśli taka jest sytuacja, nasze życie Kościoła nie będzie niczym innym niż religią ze swego rodzaju tradycją. Z pewnością nie tego chcemy. Czy mamy taką myśl, że to jest niemożliwe dla nas? O, tak się działo z bractwem braci 200 lat temu. Byli tak doktrynalni. Nie wiedzieli, jak ćwiczyć ducha, nie znali Bożej ekonomii, nie wiedzieli, że Chrystus jest życiodajnym duchem, nie wiedzieli o podłożu jedności, o prawdzie królestwa. My zostaliśmy nauczeni tego wszystkiego. Nie możemy tacy się stać. My możemy być w każdym z tych kościołów, do siedmiu listów. Nie możemy pokładać nadziei, ufności w naszym ciele, w naszej konstytucji, w tym, co wiemy. Błogosławieni są ci, którzy są ubodzy w duchu, bo ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni są czyści w sercu, bo zobaczą Boga. Błogosławieni są ci, którzy są głodni i spragnieni sprawiedliwości, bo zostaną zaspokojeni. Przeczytam jeszcze raz to zdanie. Jeśli taka jest sytuacja, nasze życie Kościoła, praktyczne, faktyczne życie Kościoła w określonym miejscu, będzie niczym innym jak religią ze swego rodzaju tradycją. Mamy swego rodzaju tradycję. Nie wiem, czy ktokolwiek ma pojęcie. Trochę tutaj ryzykują, ale tak czasami czuję, że muszę. Że w 2022 będzie to już 100 lat od czasu odzyskiwania kościołów, gdy to się rozpoczęło. Co by na to, byśmy mieli specjalną celebrację, specjalne wydarzenie. Nie mam na to serca, nie będę w tym brał udziału. W 72 brat Lee nie utworzył takiego wydarzenia. Nie chcę kultywować takiego rodzaju tradycji, takiego rodzaju religii. Dzięki Panu, że brat Lee w 1922 roku zapłacił cenę. Brat Lee zapłacił cenę. Święci w Chinach zapłacili cenę. Wielu cenę swego życia. Nie spoglądam do tyłu, podążam do przodu, ku celowi. Jak desperacko potrzebujemy tej wizji, tej żyjącej osoby, to znaczy Chrystusa. To tak istotne, żeby był ujawniony, odsłonięty w nas. Pomimo, że wiem, że te wersety biblijne są dla nas znane, ale chciałbym przeczytać, co Pan mówi do Kościoła w Filadelfii. Ponieważ z powodu czasu, abyśmy w pełni przeszli do serca, do brzemienia tego poselstwa. Do posłańca Kościoła w Filadelfii napisz. To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i zamyka, a nikt nie otwiera. Znam Twoje dzieła. Oto dałem Ci otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, ponieważ masz małą moc i zachowałeś moje słowo, nie wyparłeś się mojego imienia. Oto zmuszę tych z synagogi szatana, tych, którzy nazywają siebie Żydami, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawią, że przyjdą i padną na twarz przed Twoimi stopami i poznają, że ja Ciebie ukochałem, ponieważ zachowałeś słowo mojej wytrwałości i ja zachowam Cię od godziny próby, która ma nadejść na całą zamieszkałą ziemię, aby poddać próbie tych, którzy mieszkają na ziemi. Przychodzę szybko. Trzymaj się mocno tego, co masz, aby nikt nie zabrał Twojej korony. Teraz. Werset 12. Klucz. Ten, kto zwycięża, jego uczynię filarem w świątyni mojego Boga. I w żadnym razie już nie wyjdzie na zewnątrz. I wypiszę na nim imię mojego Boga i imię miasta mojego Boga, Nowej Jerozolimy, które zstępuje z nieba od mojego Boga i moje nowe imię. Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi do kościołów. Punkt rzymski pierwszy. Zwycięzcy są wytwarzani przez zwycięskiego Chrystusa jako siedmiokrotnie wzmocnionego ducha. I niosą oni brzemię o budowanie ciała Chrystusa, przygotowanie oblubienicy Chrystusa. Wewnętrznie pojawił się nowy dzień we mnie, zajaśniał, gdy Pan zaświecił na mnie tymi wersetami z Księgi Objawienia, rozdział 3 i 5, w których powiedział, w rozdziale 3, zwyciężyłem, a w 5 jest powiedziane o nim, Lew z plemienia Judy, On zwyciężył. Nasz Pan Jezus jest jedynym zwycięzcą. I woła, wzywa w kościołach zwycięzców. I Jego sposobem, by to wezwanie zostało powiedziane na nie, by powielić się jako zwycięzca w życiu i w istocie wielu braci i sióstr, którzy szukają tego, modlą się o to, a On powieli się. Jakiś czas temu zdałem sobie sprawę, że nie uda mi się, nie potrafię tego zrobić. A gdy nauczyłem się od brata Lee, gdy wypowiedział studium krystalizujące na temat pieśni nad pieśniami, że ktoś może być w zmartwychwstaniu i we wniebowstąpieniu, możesz być częścią Bożej budowli, że poszukująca może stać się częścią Jego mieszkania, co oznacza przybytek, ale wciąż może pozostawać zasłona, ciało. Brat Lee powiedział, gdy dochodzimy do tego etapu, potrzebujemy głębszego doświadczenia krzyża. Nigdy to się nie kończy. I cóż za ulga, gdy udałem się na wczesny spacer modlitewny. Po prostu pomodliłem się do Niego. Panie, uczyń mnie zwycięzcą. Wiesz, że nie potrafię taki być. Nie mogę tego zrobić. Mogę mieć jakieś chwilowe zwycięstwo, ale to nie potrwa długo. Ale Panie, proszę Cię, byś tego dokonał. Myślę, że odpowiedziałby nie dla kogokolwiek, kto tak się pomodli. Idźmy dalej z tą sprawą, ponieważ jest tutaj nowe światło, nie ode mnie, ale od Boga. na temat takiej znanej sprawy zwycięzców. A zwycięzcy służą budowaniu ciała Chrystusa i zwieńczeniu Nowej Jerozolimy. W tym wieku, na tym etapie, to jest to, po co są zwycięzcy. Jeden. Bez zwycięzców nie można zbudować ciała Chrystusa. A dopóki ciało Chrystusa nie zostanie zbudowane, Chrystus nie może powrócić po swoją oblubienicę. To tak wyraźne, tak jasne. Jeśli nie będzie zwycięzców w odzyskanym Kościele, wtedy ciało Chrystusa nie może zostać zbudowane, by zwieńczyć Nową Jerozolimę. Dopóki ciało Chrystusa nie będzie zbudowane, oblubienica nie może się przygotować i Pan nie może powrócić. Może będzie musiał czekać jeszcze na następne pokolenia albo dwa. Być może dzieci moich wnuków będą musiały na to czekać. Mówimy nie na to. Panie, dokonaj tego teraz. W obecnym wieku zwycięzcy wytworzeni przez Chrystusa jako siedmiokrotnie wzmocnionego życiodajnego ducha budują ciało dla początkowego zwieńczenia Nowej Jerozolimy w wieku Królestwa. A ostatecznie dla pełnego zwieńczenia Nowej Jerozolimy w nowym niebie i nowej ziemi. Nowa Jerozolima jest oblubienicą Chrystusa. Zwycięzcy, których będzie się witać na uczcie weselnej, będą oblubienicą. Kiedy Pan przyjdzie na ziemię, oni będą tym początkowym etapem Nowej Jerozolimy. Inni wierzący będą przechodzili przez ten etap rozwoju, zanim aż staną się dojrzali i wydoskonaleni. Kiedy pojawi się nowe niebo i nowa ziemia, to będzie ostateczna Nowa Jerozolima. To tak ważne. Pan potrzebuje zwycięzców w odzyskanym Kościele. Jeśli Jego ciało ma być zbudowane, aby Jego oblubienica się przygotowała. I kiedy Pan zdecyduje, że budowanie przez braci i siostry jest wystarczające, wówczas oblubienica będzie gotowa. Nie oczekuję, że wszyscy moi wierzący będą gotowi. Nie. Ale zwycięzcy przedstawiają ich wszystkich. To już czas Jego powrotu, czas pochwycenia. Teraz sekcja B. Jest tutaj bardzo ważna zasada, którą musimy zrozumieć. Obietnice Pana na końcu każdego z siedmiu listów w drugim i trzecim rozdziale Księgi Objawienia odnoszą się zarówno do obecnego radowania się zwycięzców, jak i do nagrody przygotowanej dla nich w nadchodzącym tysiącletnim królestwie. Tak, przykład. Ten, kto zwycięży, dam mu jeść z drzewa życia. To obietnica. To będzie nagrodą. Ten zwycięzca będzie radował się drzewem życia przez tysiąc lat, a następnie przez wieczność. Ale to musi być również jego obecnym doświadczeniem i radowaniem się. Nie ma takiego sposobu, że ktoś nie korzysta z drzewa życia i nagle dostaje nagrodę. Zobaczymy, że nagroda będzie takim ujawnieniem tego, kim jesteśmy, kim stajemy się wewnętrznie, istotowo, od wewnątrz, organicznie, witalnie. W naszym chrześcijańskim życiu, w obrębie odzyskanego życia Kościoła, aby wejść do radości Pana i przyjąć Go jako naszą niezmiernie wielką nagrodę w przyszłym wieku, musimy Go zdobyć i wiernie radować się Nim dzisiaj, w obecnym wieku. Jeśli dziś wiernie nie radujemy się i nie doświadczamy Chrystusa jako rzeczywistości Jego obietnic, dzisiaj Nie będziemy uczestniczyć w ich wypełnieniu w wieku Królestwa. Zgodnie z zasadą, to, czym jesteśmy, stanie się naszą nagrodą. Celowo daję o tym znać, ponieważ będzie to głównym brzemieniem, gdy przejdziemy do tego fragmentu. Ale jeszcze raz powtórzę werset 12. Ten, kto zwycięży, uczynię go filarem świątyni mojego Boga. Kiedy? Nagle? Gdy zostaną porwani? Nie. W życiu Kościoła teraz zostaną uczynieni filarami i wypiszę na nim imię mojego Boga i imię miasta mojego Boga, Nowa Jerozolima, która zstępuje z nieba od mego Boga i moje nowe imię. Kiedy to się wydarzy? Czy nagle? Cudownie? Nie. To się wówczas ujawni. Bycie filarem zostanie ujawnione, ale tak naprawdę to czynienie, ten proces stawania się filarem i posiadania imienia Boga, Chrystusa i Nowej Jerozolimy, jest to, odbywa się to teraz. I tutaj jednocześnie moje serce cieszy się i boleje. Ale jest więcej cierpienia niż radości. Przykro mi, nie mogę zaprzeczyć temu, co jest rzeczywiste, co jest faktyczne. Są święci, którzy są w odzyskiwaniu dłużej niż mój czas tutaj. Ponad 55 lat. A przez ostatnie 30 lat bardzo niewiele, jeśli jakikolwiek wzrost, żadnej świadomości tej wewnętrznej sprawy. I Pan o tym wie. Kocha nas. Kocha ich. Kocha Cię. Tak więc użyje tego żałosnego, ziemskiego naczynia, by uwolnić skarb, aby całe nasze osobiste życie w Kościele i całe życie Kościoła zostało podniesione wyżej i pogłębione, abyśmy nie wpadli w to, o czym Brett Lee mówił w odniesieniu do Galacjan, że praktykujemy życie Kościoła w sposób zewnętrzny, a zwłaszcza, gdy odnosimy sukces, to może uczynić nas takimi bardzo spokojnymi, zadowolonymi. I wówczas będziemy kontynuować to i będziemy puści. A wciąż będziemy mieli nadzieję na to, że będziemy zwycięzcami, a nie będziemy mieli do tego podstawy, do tej nadziei. Nie będziemy szukać zwycięzcy, by powielił siebie samego w nas. Kiedy światło zaświeci, niech zaświeci intensywnie, siedmiokrotnie mocniej. Oto moja modlitwa. Panie, przebij się przez wszelkie przeszkody w naszej istocie, aby było swego rodzaju wewnętrzne przebudzenie pośród nas w życiu Kościoła. Nie zewnętrznie, ale w każdym z nas osobiście. Teraz szybko przejdziemy przez drugą sekcję. Jako znak, Kościół w Filadelfii jest zapowiedzią odzyskanego Kościoła. Kościół w Filadelfii jest prorockim przedstawieniem Kościoła braterskiej miłości, czyli właściwego życia Kościoła. Z pewnością kochamy siebie nawzajem. Nie mam wątpliwości, że kochacie wszystkich w tym pomieszczeniu. Każdy was kocha. Jedną z cech wyróżniających Kościół w Filadelfii jest to, że zachowuje słowa Pana. Możemy powiedzieć tak. To jest cechą wyróżniającą Kościołów w Pańskim odzyskiwaniu. Jesteśmy tu, ja również tu jestem, ponieważ zachowujemy Pańskie Słowo. Pragniemy je przyjmować, aby zamieszkiwało w nas bogato. C. W Księdze Objawienia 3:8 Paweł mówi, że Kościół w Filadelfii nie zaparł się jego imienia. To znaczy, przyjmując ludzkie słowo. Gdy byłem mam chłopcem, moi drodzy rodzice wysyłali mnie do szkółki niedzielnej w fińskim apostolskim luterańskim kościele. Nie tylko luterańskim kościele, nie tylko apostolskim luterańskim kościele. Do dzisiejszego dnia nie wiem, co to znaczy, w jakim sposób oni byli apostolskim kościołem, ale do tego fińskim. Moja mama mówiła płynnie po fińsku, mój tata w ogóle. Ja troszeczkę. Zapamiętałem trochę w szkółce niedzielnej. To tyle na temat nazw. Następnie poszedłem do Zjednoczonych Prezbiterian. Dałem się do seminarium z różnego rodzaju imionami. Następnie światło zaświeciło i prawda zwyciężyła i pozostawiłem wszystkie imiona. Tylko imię Jezusa, najwyższe imię, wywyższamy Jego imię. Pan gromadzi nas razem w swoim imieniu. To prawda, to fakt. Jesteśmy tym, bez wątpienia. Powrót od wszystkich herezji i tradycji do czystego słowa oraz wywyższanie imienia Pańskiego poprzez porzucenie każdego innego imienia to najbardziej inspirujące świadectwo w odzyskanym Kościele. I to obecna sytuacja we wszystkich kościołach w odzyskiwaniu. To nasza podstawa, nasza pozycja, nasze świadectwo. E. Dla odzyskanego Kościoła Pan to także ten, który ma klucz Dawida. Klucz Królestwa z władzą do otwierania i zamykania. Tak więc po tym czasie, gdy bracia wiernie modlili się przez lata, Pan suwerennie zastosował swoją władzę i moc, aby pewnego dnia Związek Radziecki się rozpadł. Pan otworzył drogę do świata rosyjskojęzycznego. Tworzył drzwi, których nikt nie był w stanie zamknąć. I tego samego dokona w różnych innych krajach. Wierzę, że dokona tego w arabskojęzycznych krajach, na całej ziemi. Pan jest Panem. Klucz, który ma, jak jesteśmy odzyskanym Kościołem. Gdy modlimy się na spotkaniach modlitewnych, Panie, użyj klucza, by otworzyć więcej krajów, więcej miast. Otwórz drzwi. Niech wróg próbuje. Nasi przeciwnicy bardzo próbowali, starali się coś zrobić przeciwko nam od 74. Gdy tutaj przybyliśmy, zaczęła się wojna, ale żadne z drzwi nie zostały zamknięte. Nie potrafią zamknąć drzwi. Wróg nie może zamknąć drzwi. Pan ma klucz. Chwała Mu. I chcemy być jedno z Nim, a podpunkty pokazują, w jaki sposób możemy używać tego klucza. To klucz do skarbca domu Bożego, którego obrazem jest dom Dawida, dla budowania Królestwa Boga. Klucz Dawida służy zachowaniu wszystkich skarbów domu Bożego, które są wszystkimi bogactwami Chrystusa dla naszego radowania się. On używa klucza, by otwierać drzwi do wszystkich niezgłębionych bogactw Chrystusa. 3. Klucz Dawida otwiera dla Boga cały wszechświat. Dawid reprezentuje Boga w ustanawianiu Królestwa Bożego na ziemi i posiada klucz Bożego panowania. Jako prawdziwy Dawid, większy Dawid, Chrystus zbudował dom Boży, prawdziwą świątynię i ustanowił Królestwo Boże, sferę panowania, której sprawuje pełną władzę, by reprezentować Boga. Dlatego dzierży klucz Dawida i sprawuje tą władzę, zwłaszcza poprzez modlitwę odzyskanego Kościoła. Niech Pan wyniesie wyżej modlitewną posługę Kościoła w Anaheim i wszędzie indziej. I aby w tej godzinie modlitwy On używał kluczy, zamykał, co musi być zamknięte, związywał to, co ma być związane i uwalniał to, co ma być uwolnione. Otwierał drzwi. Panie, użyj klucza. Otwórz drzwi do Korei Północnej. Amen. Następnie trochę więcej. C. To, że Chrystus ma klucz Dawida, oznacza, że jest On centrum Bożej ekonomii. On jest tym, który wyraża Boga i Go reprezentuje, tym, który posiada klucz do otwarcia wszystkiego w Bożym panowaniu. Teraz przechodzimy do prawdziwego serca brzmienia. Pomimo tego, że mam takie odczucie, że brzemię jest od początku do końca, ponieważ jest wiele na Pańskim sercu. Chcę dać Mu drogę, by to uwolnił w niezakłócony sposób. Pan Jezus uczyni zwycięzcę w odzyskanym Kościele filarem wbudowanym w świątynię Bożą. Nikt nie może wiedzieć, czy on, czy ona jest zwycięzcą, dopóki nie ukończy kursu. Paweł jest tego wzorem. Nikt nie powinien chodzić z taką myślą, jestem zwycięzcą, jestem zwycięzcą. A otrzymałem trochę nierozsądnych wiadomości ludzi ogłaszających się zwycięzcami. Nie próbuję im pomóc, ale modlimy się o to i wierzymy, że jesteśmy w trakcie tego procesu. Wiemy, chcemy wiedzieć, co obejmuje ten proces. I chcemy współpracować z Panem dzień po dniu, poświęcając się Mu, otwierając się na Niego, aby mógł zrealizować centralne dzieło Boga, budowywania samego siebie w Chrystusie w nas i budowywania w nas w Chrystusa. To centralne dzieło Boga, które zostało w jasny sposób przedstawione bratu Lee przez 2 lata w Qingdao, gdy cierpiał z powodu gruźlicy. Był taki wewnętrzny zwrot w jego istocie. On nam to otwarcie powiedział. Potem zaczął nowo usługiwać słowem. Został przewrócony, przemawiał na temat centralnego dzieła Boga. To rządzi moim życiem, dzień po dniu, aż do teraz. Panie, zrealizuj to pośród nas wszystkich. Mamy podstawę. Jesteśmy na podłożu jedności. Jesteśmy w Twoim imieniu. Zachowujemy Twoje słowo. Trzymamy się mocno tego, co mamy. Wiemy, że Ty masz klucz. Wiemy, że Ty jesteś prawdziwym, świętym. Jesteśmy na Ciebie nastawieni. Ale teraz, Panie, uczyń to, co możesz uczynić tylko Ty. Uczyń nas filarami w świątyni Boga. A Pan czyni nas filarami, przeobrażając nas, to znaczy usuwając nasz naturalny pierwiastek i zastępując go swoją boską istotą. To słowo uczynię w Księdze Objawienia 3:12 ukonstytuować nas w pewien sposób. Zbudować nas w twórczy sposób. W dzisiejszym życiu Kościoła Pan wbudowuje się w nas i czyni, tworzy z nas filary Bożej świątyni. Tak bardzo chcę mówić teraz na ten temat. Uczynię ich filarem świątyni Boga. Następnie Księga Objawienia 21. I co? Nie ma świątyni w mieście Boga w Nowej Jerozolimie. Sam Bóg, Pan Bóg Wszechmogący i Baranek są świątynią. Wow. Stawmy te wersety razem. Chce uczynić nas filarami, filarem w świątyni, ale świątynia to Bóg i baranek. Wbudowuje nas, trójjednego Boga, i wbudowuje trójjednego Boga w nas. Jedne z najbardziej ważkich słów, które wypowiedział brat Lee, które przynajmniej ja pamiętam, były na koniec serii poselstw, które wypowiedział w trakcie studium życia na temat pierwszej i drugiej księgi Samuela. Jeśli Pan pozwoli, na grudniowym szkoleniu zajmiemy się tymi księgami, a następnie w lipcu w temat ksiąg Jozuego, sędziów i Rut. I powiedział: nie, Dawidzie, nie możesz zbudować mi domu. Ja zbuduję ci dom. I tak naprawdę twój syn będzie królem. Odnosi się to nie tylko do Salomona, ale przedstawia Chrystusa. Więc zbuduję, ale jak? Efezjan 3,16. Uczynię dom, mój dom w twoim sercu. Buduję samego siebie w was. Tak więc stać się filarem, to być, to trójjedyny Bóg budowany w nas, a my budowani w trójjednego Boga. I brat Lee zapytał współpracowników, zapytał ich, by rozważyli pośród tych wszystkich, których przyprowadziliście do Pana i o których macie troskę, o których się troszczycie, dbacie o nich, jak wiele budującego i wbudowanego Boga wy wbudowaliście w nich. Powiedział, że jest to głównym punktem naszej pracy, naszego dzieła. Bóg jest budującym Bogiem, to oznacza, że wbudowuje siebie samego w Chrystusie w nas i wbudowuje nas w Chrystusie w siebie. Ale co oznacza wbudowany Bóg? Wbudowany Bóg to przetworzony i zwieńczony trójjedyny Bóg, wbudowany w was. I to posługa Nowego Przymierza, która została ujawniona i przedstawiona w drugim liście do Koryntian. Sługa usługuje swoją osobą, to znaczy trójjedynym Bogiem, który został w niego wbudowany. To posługa w porównaniu do darów i mocy. Im więcej jesteśmy ukonstytuowani, mając Boga wbudowanego w nas i będąc wbudowanymi w Niego, w taki sposób stajemy się filarami. Jeden z innych wersetów, który brat Lee użył, bardzo cenny, Jana 14:23. Jeśli ktoś mnie kocha, będzie zachowywał moje słowo i mój ojciec będzie go kochał i przyjdziemy do niego i uczynimy sobie u niego mieszkanie. W tej wzajemnej miłości przyjdziemy do ciebie, nie żeby na wizytę, ale uczynimy sobie dom w tobie. To znaczy, wbudujemy Cię w dom Ojca. To najwyższy szczyt Bożego objawienia. Być, który jest zrealizowany w poszukujących świętych w odzyskanym Kościele. B. 21:22. Widzimy, że w Nowej Jerozolimie sam Trójjedyny Bóg będzie świątynią. To, że zwycięzcy będą filarami w świątyni, oznacza, że będą filarami w trójjedynym Bogu. Naszą odpowiedzią w modlitwie powinna być tak prosta. Panie, proszę, uczyń mnie filarem w trójjedynym Bogu. A Pan wie, że na początku modlimy się o to z powodu naszego osobistego poszukiwania. On szanuje to, ale w końcu nasza modlitwa stanie się świadoma ciała, świadoma budowania, świadomość pragnienia Pańskiego serca. Panie, uczyń mnie filarem, wbuduj mnie w trójjednego Boga ze względu na budowanie Twojego Kościoła, ze względu na budowanie ciała Chrystusa, abyś mógł spojrzeć na dół i powiedzieć do wroga: widzisz, co ja widzę? Widzę mój Kościół zbudowany w tych kościołach. I wiesz co, wrogu? Wciąż ma on dostęp, tak jak w księdze Hioba. Jest przeciwnikiem od wewnątrz. Co jeszcze widzisz? Widzę powielenie, moje powielenie. I teraz wiem, że są przygotowaną oblubienicą. Tylko obserwuj. Mam zamiar ją pochwycić i w 3,5 roku przyjdziemy po Ciebie. Znajdziesz się w otchłani i będę rządził przez 1000 lat z moimi współkrólami, z moją żoną. To będzie jak życie małżeńskie. Moja oblubienica składa się z współkrólów. Wierzę, że to się stanie. Mam na to nadzieję. Chcemy być filarami ze względu na Pana. Być w stanie stać przed Nim tego dnia, przed Synem Człowieka i by powiedział do nas: dobrze, przyczyniłeś się do wypełnienia się pragnienia mojego serca. Prosiłeś, abym uczynił Cię zwycięzcą i tak zrobiłem. Witam na uczcie weselnej. Prawda? Wchodź. Wejdź. Dwa. Wiąże się to ze spalaniem z trójjedynym Bogiem i konstytuowaniem się z Nim. Tylko Pan wie. Nie próbuję przewidzieć, ilu świętych się o to modli, jak ważne to jest dla nich w ich codziennym życiu. W żaden sposób nigdy nie minimalizowałbym błogosławieństwa zeszytu na poranne ożywienie, ale nie chcę popaść w jakiegoś rodzaju formalizm. Co rano, poranek po poranku, ale gdy przyjmujemy słowo i posługę, jest ta modlitwa. Panie, dzisiaj, wbuduj się dzisiaj we mnie. Kocham to powtarzać. Gdy kładę głowę do poduszki, chcę mieć takie odczucie, że jest dzisiaj więcej Boga we mnie, niż gdy wstałem tego poranka. Myślicie, że On nie zwraca na to uwagę? Oczywiście, że zwróci. On czeka na tego rodzaju modlitwę. Gdy Dawid otrzymał to proroctwo od proroka, który powiedział: nie, Pan Jahwe, On zbuduje dom. Twój syn będzie na tronie. To proroctwa i typ. Dawid nie powiedział: wspaniałe, zgadzam się z tym. Teraz mogę iść w pokoju do domu. Nie, usiadł przed Panem i pomodlił się tym z powrotem do Niego. Ta praktyka, Pan może być świadkiem, zmieniła moje życie. Zgadzam się ze wszystkim. Szczytem boskiego objawienia, prowadzeniem życia Boga człowieka, Bożą ustanowioną drogą, byciem zbawionym w życiu, panowanie w życiu, bycie uświęconym, odnowionym, przeobrażonym. Ale cóż za różnica, gdy modlę się tym z powrotem do Niego. Panie, dzisiaj uświęć mnie odrobinę więcej. Panie, uczyń ten dniem odnawiania. Dobrze? Panie, przeobraź mnie dzisiaj. Rośnij we mnie w życiu dzisiaj. Panie, przeprowadź mnie przez to, co jest w 2 Piotra 1, od wiary do agapy, co jest wejściem do Królestwa. Rośnij we mnie. Powiększa się we mnie i w mojej małżonce. We wszystkich świętych. Brat Lee w jednej ze swoich książek przemawiał na temat modlitwy Pawła z Efezjan 3, modlitwie o wzmocnienie, aby Chrystus uczynił sobie dom w naszych sercach. I tak skomentował: gdy naprawdę będziecie pod wrażeniem tej modlitwy, nie będziecie wiedzieli, o co innego się modlić. Ponieważ to jest centralna rzecz. Współpracujecie z centralnym dziełem Boga i On uczyni cię filarem. I możecie być zaskoczeni, tego dnia, kto będzie filarem, a kto nie. Nie wspomnę imienia tego brata. Jest wciąż tutaj w Anaheim. Jego żona, droga żona jest z Panem. On jest tu dłużej niż ja. Bardzo prosta osoba. Ale kiedykolwiek go widzę, zdaję sobie sprawę. Panie, cóż za świadectwo. On nigdy o sobie by tak nie pomyślał. On nie przemawia poselstw, nie jest współpracownikiem, nie podróżuje, nie jest przewodzącym, jest po prostu bratem, ale szanuję go. Szanuję go bez granic. Jest dla mnie wzorem. Jego służba jest, odbywa się w prostocie i w czystości. I były czasy, gdy po spotkaniu coś dla mnie zrobił, a wiedział, że to jest dla mnie potrzebne po ludzku, dla mojego zdrowia czy coś. A potem odchodził. Pan wie. Powiedział do kościoła w Tiatyrze, Duch powiedział do kościołów, wszystkie kościoły będą wiedziały, że jestem tym, który przeszukuje wewnętrzne części i serca i chcemy, aby każdego dnia wzrastał w nas i co się z tym wiąże, abyśmy my się umniejszali. C. Nawet w dzisiejszym życiu Kościoła zwycięzcy święci są filarami trójjedynego Boga. Są filarami w kościołach. Siostry i bracia. Jeśli siostra Lee nie była filarem, to nie wiem, kto mógłby być filarem. Kiedykolwiek ją widziałem, dotykałem radości Pana jaśniejącej z niej. Nawet podczas dnia pogrzebu brata Lee i pomagałem nieść trumnę razem z innymi braćmi i do pewnego stopnia widziałem bliskości siostry Lee. Był tam ból, był tam żal, ale radość emanowała z jej oczu. Więc nie powinniśmy myśleć, o, to będą starsi, przewodzący, współpracownicy, usługujący bracia. Być może tak, a być może nie. Powodem, dla którego to mówię, jest moje serce dla po prostu wszystkich zwyczajnych braci i sióstr, jednotalentowych świętych. To wasza szansa. Jeden. Ci święci czasami mają świadomość, że Kościół to w rzeczywistości nic innego, jak trójjedyny Bóg, na co wskazują złote świeczniki, które są symbolem Kościoła. Czasami tak jest. Mamy tą świadomość. Filary w dzisiejszym Kościele są filarami w trójjedynym Bogu. Są filary w dzisiejszym Kościele. Nie są tego świadomi. To dobrze. Ale są filarami w trójjedynym Bogu. W nadchodzącym wieku te zwycięskie filary będą filarami w świątyni Boga, którym jest sam Bóg. Będziemy tym, bo teraz się tym stajemy. Trzy. Na tej podstawie widzimy, że bycie filarami oznacza zespolenie trójjedynego Boga z wiernymi wierzącymi i jego ukonstytuowanie się w nich. D. Zwyciężać w Kościele w Filadelfii oznacza zachować do końca to, co otrzymaliśmy w Pańskim odzyskiwaniu. Jeśli to zrobimy, Pan uczyni nas filarem w świątyni Bożej. Poprosiłbym, byście rozważyli, co to oznacza, żeby zachować to, co otrzymaliśmy. Wierzę, że jest obiektywna strona. Stoimy jedno z prawdą, uczymy się prawdy, świadczymy o prawdzie, ale po stronie doświadczenia zachowujemy ją dzięki temu, że jesteśmy tym ukonstytuowani, tym zamieszkującym słowem w nas. Punkt czwarty. Zwycięzca w odzyskanym Kościele jest ukonstytuowany, przetworzonym i zwieńczonym trójjedynym Bogiem i staje się nową Jerozolimą, oblubienicą, żoną baranka. A. Rządząca wizja w Biblii to trójjedyny Bóg, który wbudowuje siebie w swój wybrany i odkupiony lud. aby przesycić całą Jego istotę swoją boską Trójcą dla wytworzenia i zbudowania Kościoła jako ciała Chrystusa, którego zwieńczeniem jest Nowa Jerozolima. To centralne dzieło Boga właśnie w tym punkcie. Bóg pracujący się w nas, by przesycić całą naszą istotę. Po prostu powinniśmy się tak modlić. Panie, przesyć mnie więcej dzisiaj. Chcę, żebyś przesycił każdą komórkę mojej istoty. Następnie, Panie, będę czekał na... Chcę nowego ciała. Nie próbuję budować starego, tak jak młodzi ludzie ćwiczący na żelaznych sprzętach. Chcę przemienionego ciała, ale to nie ten czas. Przesyć mnie. B. Nowa Jerozolima jest kompozycją boskości i człowieczeństwa, które są razem zespolone, scalone i zbudowane, tworząc jedną całość. Wszystkie elementy składowe posiadają to samo życie, naturę i konstytucję, a zatem są zbiorową osobą. Nowa Jerozolima jest zbiorową osobą. Powtórzę. Prognozuję, daję znać o tym, co będę czytał dalej, ale nie chcę na to czekać. Chcę zwrócić na coś uwagę. Myślę, że pod wpływem Pańskiego prowadzenia w dalszej części planu to będzie jeszcze jaśniejszy dla nas. Księga Objawienia 21:2. I zobaczyłem święte miasto, nową Jerozolimę, wstępującą z nieba od Boga, przygotowane jako oblubienica przeozdobiona dla swojego męża. Czym jest nowa Jerozolima? Fizycznym, materialnym miastem? Nie, oczywiście, że nie. Czy to tylko królestwo? No cóż, nie tylko. Jest oblubienicą przyozdobioną dla swego męża. Teraz, 21 rozdział, ten sam rozdział, werset 9. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz pełnych siedmiu ostatnich plag, i mówił ze mną. I powiedział, przyjdź, pokażę ci oblubienicę, żonę baranka. Gdybym ja był Janem i anioł powiedziałby, Ron, pokażę ci oblubienicę, żonę baranka, oczekuję zobaczyć osobę. To tak oczywiste, żeby zobaczył osobę, oblubienicę, żonę. Werset 10. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi święte miasto, Jerozolimę, wstępujące z nieba od Boga. Oblubienica jest miastem. Miasto jest oblubienicą. Nowa Jerozolima jest osobą. Zwycięzcy w odzyskanym Kościele stają się nową Jerozolimą dzięki temu, że doświadczają centralnego dzieła Boga. Oznacza to, że stają się oblubienicą. To właśnie tutaj oblubienica się przygotowuje. Nic dziwnego, że Pan może powiedzieć to tylko do odzyskanego Kościoła. Przychodzę szybko. Przychodzę szybko. Chcę, by Kościół był tego świadomy. Wspomnieliśmy o tym w przednim szkoleniu. Potrzebujemy tego poczucia. I zachowałeś słowo mojej wytrwałości, a ja zachowam cię od godziny próby, co oznacza, że pochwycę cię przed tym, jak to się wydarzy. Przychodzę szybko. W jaki sposób szybko on przyjdzie? Jako oblubieniec. Mamy przywilej, mamy szansę, by być częścią przygotowanej oblubienicy w naszym chrześcijańskim życiu, w naszym życiu Kościoła. Przechodzimy do tego punktu, gdy Pan napisze imię miasta Boga, Nowej Jerozolimy, na zwycięzcy w odzyskanym Kościele. Nie jedynie mówi, należysz do Nowej Jerozolimy, ale mówi, jesteś. To jest mianowanie tego, kim się staliście. Nowa Jerozolima jest oblubienicą. Tak więc my, oblubienica, nie pojawi się tak po prostu nagle. Nauczyciele słowa, czy też pseudonauczyciele mówią w taki sposób. O, Pan przygotowuje oblubienicę we wszystkich denominacjach, w Kościele katolickim, wszędzie. A gdy przywróci, bam, i zbierze ich wszystkich razem. To jest religijna, ludzka koncepcja, która prowadzi wierzących do ciemności. A ci nauczyciele, tak jak ja powiedział, będą sądzeni surowie. Nowa Jerozolima jest osobą, a zwycięzcy w odzyskanym Kościele są w trakcie procesu stawania się nią. 1. Nowa Jerozolima jest zwieńczeniem centralnej wizji Bożej ekonomii i szczytu boskiego objawienia. 2. Nowa Jerozolima jest kompozycją wybranych przez Boga, odkupionych, odrodzonych, uświęconych, odnowionych, przeobrażonych, upodobnionych i otoczonych chwałą ludzi, którzy zostali przebóstwieni. To jest najwyższy szczyt boskiego objawienia, który został zrealizowany poprzez zwycięstwo w odzyskanym Kościele. Stali się Bogiem w życiu, naturze, konstytucji, wyrazie. Oczywiście wyraźnie, jasno rzecz biorąc, nie w bóstwie jako w obiekcie oddawania czci. Nie powinniśmy odkładać najwyższego szczytu, tak jak to inni otwarcie powiedzieli. To niepraktyczne. Musimy być praktyczni. To jest naturalny pragmatyzm. To jest podążanie za zewnętrznym sukcesem. Oczywiście musimy dbać o praktyczne sprawy, musimy dbać o nasze odpowiedzialności na wiele sposobów, ale jest tutaj esencja, jest coś wewnętrznego. To na ten temat była ostatnia konferencja niskojęzyczna. Wewnętrzne, organiczne budowanie ciała. A dla nas przebóstwienie oznacza, że zostajemy ukonstytuowani, przetworzonym i zwieńczonym trójjedynym Bogiem, abyśmy mogli zostać uczynieni Bogiem w życiu i naturze, aby być Jego zbiorowym wyrazem na wieczność. Przebóstwienie wierzących jest procesem, który zostanie zwieńczony w Nowej Jerozolimie. Chcę jeszcze raz to przeczytać w inny sposób. Przebóstwienie wierzących jest procesem, który zostanie zwieńczony w oblubienicy baranka. To najwyższa prawda i najwyższa Ewangelia. Teraz osiągamy szczyt tego poselstwa przez około 5-7 minut. Myślę, że wystarczy. Wypiszę na nim, zwycięzcy, imię mojego Boga i imię miasta mojego Boga, Nowej Jerozolimy, które zstępuje z nieba od mojego Boga i moje nowe imię. To, że imię Boga, imię Nowej Jerozolimy i nowe imię Pana są wypisane na zwycięzcy, wskazuje, że zwycięzca należy do Boga, Nowej Jerozolimy i do Pana, że sam Bóg, Jego miasto, Nowa Jerozolima i sam Pan należą do Niego. Oraz, że jest jedno z Bogiem, z Nową Jerozolimą i z Panem. Jeden bardzo słynny sługa, on i ja jesteśmy niemalże w tym samym wieku, ma mega kościół w południowej Kalifornii, jest dość znany z tego, że nie zamknął swego mega kościoła podczas pandemii i dostał się na nagłówki gazet. Dzięki temu ma swego rodzaju studiowanie Biblii, różne komentarze biblijne. I on, tak jak wielu, wykłada w bardzo płytki sposób ten werset. Napisanie imienia Boga, Chrystusa i Nowej Jerozolimy oznacza jedynie, że należysz do tego. To tak jak tutaj, to jest staroświeckie, twarda okładka, ale lubię ten Nowy Testament w twardej oprawie, z ładnymi napisami. Tu jest napisane Ron Kangas, on należy do mnie. Nie oznacza to, że ta książka jest Ronem Kangasem. To ona należy do mnie. To jest to, co oni myślą. Myślą też, że wszyscy wierzący będą zwycięzcami, jakkolwiek. Ale faktem jest to, prawdą zawartą w Biblii, w Słowie, która została nam ukazana poprzez posługę wieku, to fakt napisania imion nie jest taki prosty. Nie oznacza to tylko, że należymy do czegoś, ale że jesteśmy tym. To mianowanie na to, czym się stajemy. Tak, jesteś jedno z Bogiem. Bóg cię posiada. Zostałeś uczyniony Bogiem. Po trzecie, moje nowe imię. Czym jest nowe imię? Nie wiemy. Staniemy się nowi. Nowymi. On uczyni wszystko nowym. Będziemy kompletnie nowym stworzeniem. A to nowe imię będzie oznaczało to, czym jesteśmy. Napisze na nas imię miasta Nowej Jerozolimy. To będzie oznaczało to, kim jesteśmy. Powtórzę, Nowa Jerozolima jest oblubienicą, żoną. Gdy on oznaczy zwycięstwo w odzyskanym kościele Nową Jerozolimą, to znaczy, że powie, jesteś częścią oblubienicy. Na całej ziemi, w kościołach, ze zwycięzcami, Pan powie to. Czas nadejdzie, gdy oblubienica zostanie pochwycona do tronu i dołączy do niej dziecko mężczyzna, zmartwychwstały i uczta weselna się rozpocznie. Teraz podpunkt. Spójrzmy, podpunkt drugi. Imię Boga oznacza samego Boga. Powtórzę to. Nazwa Nowej Jerozolimy oznacza samo miasto, a imię Pana oznacza samego Pana. Tak więc to imię desygnuje, cechuje zwycięzcę. Czyż to nie jasne? To tak jasne. Jasne światło świeci. Zostałeś uczyniony Bogiem. Podczas gdy praktykowałeś życie Kościoła w taki wierny, prawdziwy i pilny sposób, to jest konieczne. Taka jest procedura. Stopniowo, wewnętrznie stawałeś się, uczyniłem cię nie tylko filarem, ale zostałeś uczyniony Bogiem. A to nowe imię jest twoją oznaką, znamieniem. Każdego dnia czyniłem cię nowym. Gdy się starzejemy, wiemy, co dzieje się z naszym starym człowiekiem. Jesteśmy tego świadomi. Ale każdego dnia odnawiałem cię. Teraz napiszę coś nowego na tobie. A myślę, że zwłaszcza będziesz cieszył się z tego, że napiszę na tobie imię Nowej Jerozolimy, ponieważ w końcu jest gotowa. Moja żona przygotowała się, a ty jesteś jej częścią. 3. To, że imię Boga, imię Nowej Jerozolimy i imię Pana są wypisane na zwycięzcy, wskazuje to, że w zwycięzcę zostało wbudowane wszystko to, czym jest Bóg, natura Nowej Jerozolimy i osoba Pana. To, czym jest Bóg, zostało wpisane w naszą istotę, dzień po dniu. Natura Nowej Jerozolimy Powtórzę, chodzi o oblubienicę. Ona w pełni przeszła przez pieśń nad pieśniami. Stała się szulamitką. Teraz znajduje się w rozdziale 8. Jej podróż rozpoczęła się od pocałunku. W rozdziale 1. Niech pocałuje mnie pocałunkami swoich ust. Teraz ona czeka, by została pochwycona, by została przemieniona. Mówi, gdy zobaczę Cię, będąc poza upadłym ciałem, pocałuję Cię. To natura Nowej Jerozolimy jako oblubienicy. Wylana miłość. W pełni rozwinięty boski romans. Narzeczeństwo dochodzi do szczytu. Nadejdzie wesele. Cieszcie się i radujcie, bo nadeszło wesele baranka. Jego żona się przygotowała. I ostatni punkt. Wzmianka o Nowej Jerozolimie jako nagrodzie dla zwycięzcy wskazuje, że obietnica ta wypełni się w tysiącletnim królestwie. Nowa Jerozolima w tysiącleciu będzie nagrodą wyłącznie dla zwycięzców. Nowa Jerozolima będzie nagrodą dla zwycięzców, ponieważ zwycięzcy stali się Nową Jerozolimą, podczas gdy prowadzili zwycięskie życie w odzyskanym życiu Kościoła. Mogę teraz powiedzieć Panu, Panie, Słowo zostało uwolnione, niech Twój Duch podąży za tym, niech Twoja ręka za tym pójdzie. Panie, wypracuj to na całej ziemi, abyś wypełnił pragnienie swojego serca. Panie Jezu, przyjdź szybko. Pomódlmy się tak, jak wcześniej to zrobiliśmy. Zająłem odrobinę więcej czasu. Nie będę przepraszał za to, że zająłem około 82 minuty. Musiałem być wierny, by uwolnić brzemię. Pan prowadzi mnie do tego, abyśmy przeznaczyli być może 3 minuty na modlitwę przez wielu spośród nas tutaj zgromadzonych. Następnie pójdziemy w pokoju, aby podążać za Panem w nowy sposób.